Zgodnie z proroctwem Eliasza, ród Achaba, odpowiedzialny za szerzenie kultów pogańskich w Izraelu i za ciągłą moralną i duchową degradację narodu, został zdetronizowany i zgładzony, zarówno w Królestwie Północnym Izraelu, jak i w Królestwie Południowym Judzie. A jednak przetrwała jedna osoba z rodu Achaba, matka zabitego króla judzkiego Ochozjasza. Kobieta ta w Królestwie Południowym pełniła funkcję królowej matki. Jak pamiętamy, była córką Achaba i Izebel. Poślubił ją, wiążąc się z rodem Achaba, król judzki Jehoram. Miała na imię Atalia i była niestety podobnie bezwzględna i okrutna jak jej matka Izebel. W pierwszym wierszu 11 rozdziału 2 Księgi Królewskiej znajdujemy takie słowa. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. W czasie rządów Ochozjasza jego matka miała duży wpływ na wydarzenia w królestwie. Atalia zdominowała swojego syna, podobnie jak Izebel czyniła to w stosunku do swojego męża. Teraz Atalia uznała, że nadszedł czas, by sięgnąć po władzę bezpośrednią. Postanowiła wytracić wszystkich potomków Ochozjasza, a więc wszystkich tych, którzy dziedziczyli prawo do tronu w Jerozolimie i należeli do królewskiej linii Dawida. Plany Atalii powiodły się prawie w 100%, ale Bóg, tak jak kiedyś ochronił Mojżesza, by wyprowadził naród izraelski z Egiptu, tak teraz zachował małego Joasza, najmłodszego z synów Ochozjasza, by nie została przerwana linia królewska Dawida. Linia, w której 800 stuleci później przyszedł na świat Mesjasz, Jezus Chrystus. O tym, jak się to stało, czytamy od 2 wiersza 11 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich i przed wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego matką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią 6 lat ukryty w świątyni pańskiej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. Siostra Ochozjasza, Joszeba, ukryła malutkiego bratanka w świątyni jerozolimskiej. Joszeba była żoną arcykapłana Jojady, co tłumaczy możliwość ukrycia Joasza w świątyni. Joasz, legalny dziedzic z linii królewskiej Dawida, przebywał w świątyni przez 6 lat. W tym czasie władzę w Jerozolimie, w królestwie Judy, sprawowała Atalia. Jednak kiedy Joasz miał 7 lat, arcykapłan Jojada zebrał starszyznę judzką, dowódców wojska i straży i ujawnił im, że król Ochozjasz miał syna, który żyje, i pokazał im Joasza. Gdy dostojnicy judzcy przekonali się, że żyje potomek królewski z linii Dawida, ucieszyli się i postanowili natychmiast usunąć z tronu samozwańczą królową, Atalię. Czytamy o tym od 4 wiersza 11 rozdziału. W 7 roku Jojada polecił sprowadzić setników, karyjczyków i straż przyboczną, przyprowadził ich do siebie w świątyni pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni Pana i pokazał im syna królewskiego. Następnie wydał im taki rozkaz. Oto rozkaz, który macie wykonać. 1/3 z was, podejmujących służbę w szabat, ma trzymać straż przy pałacu królewskim. 1/3 przy bramie Sur, 1/3 przy bramie za strażą. Trzymajcie kolejno straż nad pałacem. 2 oddziały z was wszystkich, schodzących ze służby w szabat, mają trzymać straż w świątyni Pana przy królu. Otoczcie w krąg króla, każdy z bronią w ręku. Kto by chciał wtargnąć w szeregi, niech zginie. Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda. Joasz miał być strzeżony jak oka w głowie. Jego wyrodna babka, Atalia, z pewnością by go uśmierciła, gdyby tylko mogła go dostać w swoje ręce. Joasz więc aż do ukazania się całemu ludowi był w dzień i w noc otoczony uzbrojonymi żołnierzami. Wreszcie nadszedł dzień, którym 7-letni Joasz został królem. Był to wielki dzień dla tych wszystkich, którzy wierni byli królewskiej linii Dawida. Czytamy dalej. Kapłan wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla, każdy z bronią w ręku. Od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i wręczył świadectwo. Ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: niech żyje król! Koronacja Joasza, potomka Dawida, była wielkim i radosnym dniem dla Jerozolimy i całego królestwa Judy. Osłabione spiskami i porażkami królestwo wydawało się chylić ku upadkowi. A teraz nowa nadzieja wstąpiła w serce ludu. Wielki tłum wiwatował w świątyni na cześć Joasza. Nie uszło to uwadze Atalii. Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni Pana. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie, zgodnie ze zwyczajem. Dowódcy i trąby naokoło króla. Cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek, spisek! Atalia przebywała zapewne w pałacu królewskim zbudowanym przez Dawida, stojącym na wzgórzu Syjon, niedaleko świątyni. Stamtąd musiała usłyszeć wrzawę i wiwaty tłumu na cześć nowego króla. Wbiegła do świątyni i gdy zorientowała się, co się dzieje, rozdarła swoje szaty. Była przerażona i wściekła. Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Mówił bowiem kapłan: nie powinna zginąć w świątyni pańskiej. Pochwycono ją i gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita. Arcykapłan Jojada nie dopuścił, by zabito Atalię w świątyni. Jednak gdy tylko wyprowadzono ją na zewnątrz, zgładzono ją natychmiast. Bezwzględna dyktatorka, która zasiadła na tronie dzięki zabójstwom i terrorowi, została usunięta z satysfakcją przez żołnierzy, którzy byli wykonawcami woli arcykapłana i ludu. Usunięcie okrutnej Atalii, córki Achaba i Izabel, było jak gdyby usunięciem czarnej chmury wiszącej nad Jerozolimą. Cały lud otrząsnął się z przemocy i zła panoszących się w królestwie Judy, odkąd królowie judzcy spowinowacili się z rodem Achaba. Teraz nastąpiło oczyszczenie moralne i duchowe. Na czele duchowego przebudzenia stanął arcykapłan Jojada. W końcowych wierszach 11 rozdziału II Królewskiej czytamy: Jojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, by byli ludem Pana. Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Matana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I ustanowił kapłan Jojada straż nad świątynią pańską. Następnie wziął setników, straż przyboczną i cały lud kraju. Wyprowadzili króla ze świątyni pańskiej i wkroczyli przez bramę straży do pałacu królewskiego. Tak więc Joasz zasiadł na tronie królewskim. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Mieszkańcy Jerozolimy i całego królestwa judzkiego cieszyli się z powrotu na tron potomka z królewskiej linii Dawida. Usunięto nie tylko Atalię, ale także kapłanów Baala. Skończono z praktykami pogańskimi i zwrócono się na powrót ku żywemu Bogu, Panu Izraela. Wszystko to zapowiadało lepsze czasy dla królestwa judzkiego. W chwili objęcia rządów Joasz miał 7 lat. Oczywiście potrzebował mądrych pouczeń doradców. Jednym z nich był arcykapłan Jojada. Nauczył Joasza Bożego prawa. Dzięki temu, że dbano o duchowy rozwój młodego króla, sprawował on władzę w Jerozolimie w sposób właściwy, postępując mądrze i dobrze. Czytamy o tym w początkowych wierszach 12 rozdziału II Księgi Królewskiej. W 7 roku panowania Jehu Joasz został królem i panował 40 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibeja z Berszeby. Joasz czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, przez wszystkie dni, póki pouczał go kapłan Jojada. Joasz sprawował władzę w Jerozolimie przez 40 lat. Był to czas duchowej odnowy, duchowego przebudzenia. Duża w tym zasługa arcykapłana Jojady, który pouczał Joasza co do spraw Bożych. Jakże ważne jest, by przywódca narodu znał wolę Boga i według niej postępował. Gdy cofniemy się wstecz i przypomnimy sobie, jaką drogę od czasów Dawida i Salomona przeszło Królestwo Izraela i Judy, jak toczyły się losy podzielonego na dwie części państwa żydowskiego, to musimy stwierdzić, że duchowe i moralne odrodzenie było tu bardzo potrzebne. Bóg troszczył się o swój lud i dzięki jego interwencjom nie doszło do upadku narodu wybranego. Dotyczy to szczególnie Królestwa Południowego, Królestwa Judy. Panowało tu kolejno 20 królów. Połowie z nich Biblia wystawia dobrą opinię, a 5 królów wyróżniało się szczególnym zaangażowaniem w sprawy Boże. Za panowania tych królów następowało duchowe przebudzenie narodu. Jednym z takich wyróżniających się królów był młody Joasz. Natomiast w Królestwie Północnym panowało kolejno 19 królów i o wszystkich Biblia pisze, że byli złymi królami. Najgorsi z nich, Jeroboam i Achab, wprowadzili w Izraelu kulty pogańskie, kult złotych cielców, kult Baala, Kemosza, Asztarte. Kolejni królowie północnego królestwa utrwalali i poszerzali te bałwochwalcze praktyki. Godziło to w religijną, duchową jedność narodu żydowskiego. Prowadziło do degradacji moralnej i duchowej. Dzięki Bożej interwencji zdarzały się jednak w Królestwie Południowym duchowe przebudzenia, które na nowo zwracały uwagę narodu wybranego na ich duchowe dziedzictwo i prowadziły do ponownego zwrócenia się ku żywemu Bogu. Drogi przyjacielu, podobnie dzieje się współcześnie w życiu Kościoła chrześcijańskiego. Duchowe przebudzenia odnawiają Kościół, powodują powrót ludzi ku Bogu, ku Chrystusowi. I zawsze przebudzenia takie cechują dwa zjawiska. Odkrycie na nowo Bożego Słowa i szczera, gorąca modlitwa. Joasz, młody, niedoświadczony król judzki, prowadził Królestwo Południowe w dobrym kierunku. Rządził mądrze i dobrze, dlatego że poznawał Boże Słowo i postępował zgodnie z wolą Pana. Jak bardzo brakuje dzisiejszym przywódcom poznania Bożego Słowa. Jak bardzo brakuje im mądrości i duchowej głębi, którą daje poznanie, przyjęcie i wprowadzenie w życie Bożych prawd. Musimy wytrwale i gorąco modlić się o to, żeby w życiu narodów i ich przywódców nastąpiło duchowe przebudzenie, odkrycie wartości Bożego Słowa, odnowienie moralności. Wiele zależy od naszej modlitwy i od naszego przykładnego, prawego życia. Bóg chce nas błogosławić, pragnie stale nas przemieniać i oczyszczać, byśmy sami żyli z Nim na co dzień i byli dobrym drogowskazem dla innych. Przebudzenie możliwe jest tylko tam, gdzie są ludzie gotowi służyć Bogu, wskazując na Niego swoim codziennym życiem. Joasz został królem, kiedy miał 7 lat i panował przez lat 40. Czynił to, co słuszne w oczach Pana i w czasie jego rządów nastąpiło duchowe przebudzenie narodu. Nie znaczy to jednak, że wszyscy nawrócili się do Pana. Przeczytajmy 4 wiersz 12 rozdziału. Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. Na wyżynach niektórzy Izraelici składali jeszcze ofiary pogańskim bożkom. Pozostały więc resztki bałwochwalczego kultu. Świadczyły o tym, że nie wszystkie serca zwróciły się całkowicie ku żywemu Bogu. Tak niestety dzieje się w każdym przebudzeniu. Nie wszyscy i nie całkowicie powierzają się Bogu, pozostawiając w swoim życiu pewne dziedziny, do których nie dopuszczają światła Bożej prawdy. Nawet wśród kapłanów znaleźli się w czasach Joasza tacy ludzie. Czytamy od wiersza 5. Joasz polecił kapłanom: wszystkie pieniądze, które jako dar święty wnosi się do świątyni pańskiej, pieniądze bieżące, które ktoś płaci według wyznaczonej mu kwoty za osoby, wszystkie pieniądze, które ktoś z własnej woli wnosi do świątyni pańskiej, zbiorą kapłani od osób sobie znanych i obrócą je na naprawę urządzeń świątyni, gdziekolwiek uszkodzenie się znajdzie. Świątynia jerozolimska nie była w najlepszym stanie. Niezbędne było dokonanie napraw, remontów. Kapłani zbierali pieniądze na te potrzeby. Niestety nie wszyscy byli uczciwi, nie wszyscy przeznaczali pieniądze na właściwe cele. Czytamy dalej. Lecz jeszcze w 23 roku króla Joasza kapłani nie naprawili uszkodzeń świątyni. Wtedy król Joasz zawezwał kapłana Jojadę oraz kapłanów i rzekł do nich: dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Odtąd już nie wolno wam brać pieniędzy od znanych wam osób, lecz przekażecie je na naprawę szkód świątyni Pana. Kapłani zgodzili się nie brać pieniędzy od ludu i nie troszczyć się o naprawę uszkodzeń świątyni. Dowiadujemy się, że po 23 latach rządów Joasza okazało się, że remont świątyni ciągle nie został przeprowadzony. Pieniądze gdzieś znikały. Król Joasz musiał zabronić kapłanom dokonywania zbiórek. Wydaje się, że i dzisiaj dobrym testem dla każdego kościoła jest jego stosunek do pieniędzy. Kościół duchowo żywy cechuje się właściwym, zdrowym podejściem do spraw finansowych. Nie powinno być w Kościele Chrystusa żadnych nadużyć, żadnych nieprawidłowości ani niejasności w tym względzie. Jakie rozwiązanie znaleziono w czasach króla Joasza? Arcykapłan Jada sporządził zamkniętą skrzynię, w której wieku zrobiono otwór, i ustawił ją obok ołtarza. Tam zaczęto wrzucać pieniądze przeznaczone na remont świątyni. Przeczytajmy werset 10, 12 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Kapłan Jojada wziął jedną skrzynię, zrobił otwór w jej przykrywie i postawił ją obok ołtarza po prawej stronie wejścia do świątyni pańskiej. Kapłani zaś, stróże progów, składali tam wszystkie pieniądze wniesione do świątyni pańskiej. W ten sposób kontrolę nad zbieranymi ofiarami sprawowali niezależni funkcjonariusze świątyni. Nikt nie mógł zagarnąć pieniędzy dla siebie. Ani kapłani, ani lewici, ani uczeni w piśmie. Dzisiaj podobna skrzynia, skarbonka stoi często w naszych kościołach. Jest dobrze, jeśli kontrolę nad nią sprawują prawi, bogobojni ludzie, nie związani bezpośrednio z księżmi, popami czy pastorami. Jest wtedy łatwiej o zaufanie i brak jakichkolwiek podejrzeń czy niejasności. Niestety w wielu przypadkach występują tu nadużycia, które bardzo szkodzą Kościołowi i chrześcijaństwu w ogóle. Jest to także temat do naszych usilnych i wytrwałych modlitw. Sytuacja wewnętrzna Królestwa Judy była dobra. Panowało tu duchowe przebudzenie, ale zewnętrzny wróg Izraela, król Aramu Hazael, zgodnie z proroctwem Elizeusza, rozpoczął walkę z ludem Bożym. Czytamy o tym w końcowych wierszach 12 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. W tym czasie Hazael, król Aramu, wyruszył na wojnę przeciw Gad i zdobył je. Następnie Hazael powziął postanowienie, by wyruszyć przeciw Jerozolimie. Wtedy Joasz, król judzki, zabrał wszystkie dary święte, które ofiarowali królowie judzcy Jozafat, Joram i Ochozjasz, jego przodkowie, łącznie ze swoimi świętymi darami, oraz całe złoto zgromadzone w skarbcach świątyni Pana i Pałacu Królewskiego, i posłał Hazaelowi, królowi Aramu, a ten oddalił się od Jerozolimy. Joasz po prostu wykupił się, płacąc Hazaelowi złotem za odstąpienie od Jerozolimy. Na pewien czas oddaliło to niebezpieczeństwo wojny z Aramejczykami. Niestety król Joasz po 40 latach sprawowania władzy, a więc mając 47 lat, został zamordowany przez spiskowców. Dowiadujemy się o tym z ostatniego fragmentu 12 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. ale więcej szczegółów na ten temat podaje druga księga Kronik. Następcą Joasza został jego syn Amazjasz, który na szczęście również był dobrym królem, tak jak Joasz. O rządach Amazjasza mówić będziemy już następnym razem.